Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, a także leczeniu zachowawczym. Choroba niedokrwienna serca stanowi nadal jeden z największych problemów zdrowotnych wśród ludzi dorosłych w wielu krajach, szczególnie krajach rozwiniętych. Choroba niedokrwienna albo stenokardia została opisana po raz pierwszy w 1772 roku przez brytyjskiego lekarza Heberdena, który opisał chorobę, jaka objawia się bólami w klatce piersiowej, szczególnie podczas chodzenia, opisywana wtedy jako dławica piersiowa, chociaż ta nazwa jest nadal używana. Dolegliwości znikają zwykle po zaprzestaniu wysiłku oraz z nasileniem po jego wznowieniu. Choroba dotyka miliony osób. Prowadzą często do zawału mięśnia sercowego, nawet nagłych zgonów. Podłożem choroby niedokrwiennej serca za podłoże uznawany jest zwłaszcza wieloletni proces miażdżycowy, prowadzący do powstawania zwężeń w tętnicach wieńcowych, utrudniający przepływ krwi w tętnicach ze zmniejszeniem zaopatrzenia mięśnia sercowego w tlen i następczymi objawami choroby niedokrwiennej. Dawniej za główną przyczynę choroby niedokrwiennej serca uznawano proces mechaniczny, miażdżycowy, który wraz z badaniami okazał się znacznie bardziej skomplikowany niż sądzono, gdyż wykazano, że miażdżyca powstaje na skutek stanu zapalnego. Z towarzyszącą łącznością komórek, które występują, tworzą ściany naczynia, czyli komórek śródbłonkowych, i mięśniowych gładkich, odgrywających również rolę w powstawaniu i narastaniu zmian chorobowych w naczyniach całego ciała, ale szczególnie w naczyniach wieńcowych. Stosunkowo niewiele blaszek miażdżycowych powiększa się do takich rozmiarów, które by zamykały światła naczynia, i natomiast wiele ataków, zarówno w chorobie niedokrwiennej serca, czy udarów mózgowych, może być spowodowanych nagłym pęknięciem blaszki, co powoduje narastanie zakrzepu i blokuje przepływ krwi w naczyniu krwionośnym. W miejscu formowania blaszki miażdżycowej dochodzi do powstawania bardzo wielu skomplikowanych procesów biochemicznych z uruchomieniem także układu krzepnięcia i fibrynolizy. Podstawową rolę w rozwoju miażdżycy ma jednak odgrywać stan zapalny, jaki może powstawać w przebiegu stresu, podczas którego dochodzi do wydzielania adrenaliny, noradrenaliny, sterydów wraz z innymi chorobami współistniejącymi, zwłaszcza nadciśnieniem. Dlatego podstawą profilaktyki i leczenia jest nie tylko zmniejszenie poziomu cholesterolu i poziomu trójglicerydów, ale także leczenie przeciwzapalne z podawaniem kwasu acetylosalicylowego. Stany zapalne mogą być powodowane wysokim poziomem cholesterolu LDL, wzrostem poziomu cukru we krwi, otyłością, które wszystkie sprzyjają powstawaniu miażdżycy. Najbardziej typowa postać choroby niedokrwiennej serca określona jest jako dławica piersiowa, dusznica bolesna albo stenokardia, i chociaż w wielu chorobach mogą występować podobne dolegliwości, terminu dławica piersiowa używa się do określenia stanu chorobowego spowodowanego zachwianiem równowagi między zapotrzebowaniem na krew i przenoszonym tlenem przez naczynia wieńcowe, które tworzą rozgałęzienia tętnicy wieńcowej prawej i lewej. Dzięki różnym procesom adaptacyjnym wraz z rozszerzeniem naczyń wieńcowych podczas przyspieszenia czynności serca dochodzi do wystarczającego zaopatrzenia serca w krew podczas wysiłku. Upośledzenie przepływu wieńcowego, jakie powoduje wystąpienie dolegliwości, zwykle wynosi około 60-70% normy, kiedy zwłaszcza podczas wysiłku dochodzi do narastania objawów typowych dla stenokardii. charakteryzujących się rozlanym bólem umiejscowionym za mostkiem, który może promieniować do kończyny górnej lewej, rzadziej prawej, albo w kierunku szczęki, pleców, także pod łopatkę, w kierunku kręgosłupa, a nawet w kierunku jamy brzusznej. Najczęściej dolegliwości dławicowe opisywane są jako ucisk, zaciskanie albo uczucie ciężaru w klatce piersiowej, rzadziej jako typowy ból, który najczęściej pojawia się po wysiłku, ustępując po odpoczynku albo po zażyciu nitrogliceryny lub innych lekach rozszerzających naczynia wieńcowe. Jednak objawy choroby niedokrwiennej serca mogą być bardzo różnorodne, począwszy od nieokreślonego ucisku za mostkiem, aż po bóle o charakterze kłującym, rozrywającym, ciągnącym, chociaż bez związku z oddychaniem i ruchami klatki piersiowej. Dolegliwości bólowe trwają od kilku minut, opisywane są od 5 do 10, co odróżnia bóle stenokardialne od dolegliwości mięśniowo-szkieletowych czy też bólów zawałowych. Bóle stenokardialne ustępują albo po nitroglicerynie, albo po wysiłku. Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe ewentualnie po lekach przeciwbólowych. Szczególnie niebezpieczne są bóle spoczynkowe, które świadczą o zmniejszonej rezerwie wieńcowej. Czas trwania bólu dławicowego jest bardzo ważny i w przypadku stabilnej stenokardii czy dławicy piersiowej nie przekracza 10 minut. Wydłużenie bólu świadczy bardziej o zawale mięśnia sercowego. Utrzymywanie się bólu, brak reakcji na odpoczynek lub przyjęcie nitrogliceryny także skłania do podejrzenia ostrego zespołu wieńcowego, który wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej w szpitalu. Prowokują ból zwykle wysiłek fizyczny, szczególnie wchodzenie pod górę lub marsz pod wiatr. Także prowokuje ból często obfity posiłek. Spośród innych przyczyn podobnych dolegliwości poza miażdżycą tętnic wieńcowych wymieniane są takie choroby jak kardiomiopatia przerostowa czy stenoza aortalna, czyli zwężenie zastawki aortalnej. Za chwilę opowiem o innych objawach charakterystycznych dla dławicy piersiowej. Do towarzyszących objawów stenokardii czy dławicy piersiowej należą przyspieszenie akcji serca albo zwolnienie akcji serca określane mianem bradykardii, także nadciśnienie i zaburzenia rytmu serca. Przeprowadzony wywiad i podawane przez chorego dolegliwości potwierdzane są zazwyczaj wynikami badania EKG, w którym uwidocznione są typowe dla choroby niedokrwiennej serca zmiany w krzywej, zwłaszcza jako obniżenie odcinka ST elektrokardiogramu. Ataki niedokrwienne powstają oczywiście nie tylko w czasie wysiłku, ale także wskutek zdenerwowania, stresu, napięcia psychicznego, jak już mówiłam, po obfitym posiłku lub pod wpływem zimna i mroźnej pogody. Niska temperatura otoczenia powoduje skurcz naczyń obwodowych, zwłaszcza skóry, co zwiększa pracę serca wraz z zwiększeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Podobnie po obfitym posiłku dochodzi do występowania bólów stenokardialnych z powodu przesuwania krwi z obszaru klatki piersiowej do przewodu pokarmowego w celu trawienia, dlatego w leczeniu czy nawet profilaktyce zaleca się jedzenie częściej niezbyt obfitych posiłków oraz powolną adaptację do zimna. Praktycznie przed wyjściem należy poczekać troszkę przed drzwiami, potem dopiero wyjść na mroźną pogodę. Przy mroźnej pogodzie. Poza wymienianymi objawami i dolegliwościami charakterystycznymi dla choroby wieńcowej występują także inne postacie choroby określane mianem anginy Prinzmetalla, jaka charakteryzuje się występowaniem bólu w spoczynku, którym towarzyszy przemijające uniesienie odcinka STF w obrazie elektrokardiogramu i z dominującymi różnego rodzaju zaburzeniami rytmu i przewodnictwa, powodujące niemiarową pracę serca, pociągające za sobą również powikłania hemodynamiczne. Poza badaniem elektrokardiogramu, czyli EKG, lekarze w celu postawienia diagnozy zlecają także inne badania, w tym takie jak próba wysiłkowa wraz z wykonywanym EKG, także scintygrafia, echokardiografia czy koronarografia lub badanie poziomu enzymów, których właśnie poziom wzrasta podczas silnego niedokrwienia mięśnia sercowego czy zawału mięśnia. Badania echokardiograficzne wykonywane są szczególnie u chorych ze stwierdzanym szmerem w okolicy serca albo z przybytym wcześniej zawałem, cechami przyrostu lub obciążenia w zapisie EKG oraz w przypadku objawów niewydolności krążenia. Badaniu EKG widoczne są zazwyczaj nie tylko cechy ewentualnego niedokrwienia, ale zawału, czyli martwicy mięśnia sercowego. Chociaż niekiedy mimo zmian niedokrwiennych w zapisie EKG mogą nie występować zmiany, które dopiero uwidaczniają się podczas wysiłku. Dlatego u niektórych chorych wykonywana jest tak zwana próba wysiłkowa, czyli podczas wysiłku wykonywane jest EKG. Podczas wysiłku wzrasta zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i w związku z miażdżycowo zmienionymi naczyniami nie są one w stanie doprowadzić wystarczającej ilości krwi i tlenu do naczyń wieńcowych, stąd charakterystyczne dolegliwości, które także dają zmiany w EKG. W badaniach dodatkowych można wykazać, że ukrwienie mięśnia sercowego jest prawidłowe, a ewentualne dolegliwości nie pochodzą z mięśnia sercowego. Obecnie istnieją także bardzo różne inne możliwości diagnostyczne. Z monitorowaniem pracy serca przez całą dobę. Koronarografia ze względu na inwazyjność stanowi na ogół jedno z ostatnich badań wykonywanych w celu rozpoznania choroby wieńcowej wraz z następczą kwalifikacją do odpowiedniej terapii chirurgicznej. Stosowane są metody, różne inne metody badawcze i diagnostyczne, oczywiście zależne od indywidualnie od chorego, także od dostępności i doświadczenia leczącego lekarza. Leczenie jest podejmowane indywidualnie w stosunku do każdego chorego, jego stanu, nasilenia dolegliwości, mimo obowiązujących standardów i postępowania w chorobie niedokrwiennej. Stabilna choroba wieńcowa leczona jest zwykle farmakologicznie w celu ograniczenia albo wyeliminowania objawów i poprawy rokowania, także zapobiegania zawałowi mięśnia sercowego. Istnieją wskazania, oczywiście, jak już mówiłam w poprzednim programie, do zmiany stylu życia. Poza leczeniem farmakologicznym przez podjęzykowe podanie nitrogliceryny, która może dawać także objawy uboczne, szczególnie bóle głowy, niedociśnienie, które występują szczególnie po pierwszej dawce leku. Zalecane jest także profilaktyczne przyjmowanie leków rozszerzających naczynia wieńcowe, w tym także nitrogliceryny przed większym wysiłkiem, przy czym podkreślane jest konieczność szukania pomocy lekarskiej, jeśli napad bólu trwa dłużej niż 10 minut i nie ustępuje po przyjęciu leku. Oczywiście w ramach zmiany stylu życia istnieje konieczność zaprzestania palenia papierosów, jak już mówiłam, używek z ograniczeniem stresu. Za chwilę będę kontynuować leczenie. Poza nitrogliceryną i innymi lekami rozszerzającymi naczynia wieńcowe do podstawowych preparatów stosowanych w chorobie niedokrwiennej serca należy kwas acetylosalicylowy oraz leki, które zmniejszają poziom cholesterolu, określane statynami. Lekarze medycyny naturalnej, zwłaszcza świętej Hildegardy, podają zamiast nitrogliceryny tabletki z galgantem o podobnym działaniu rozszerzającym naczynia wieńcowe. Galgant, przyprawa o ostrym smaku, po kilku minutach nie tylko poprawia ukrwienie mięśnia sercowego, ale zmniejsza zarówno osłabienie serca, jak i powstające zaburzenia rytmu. Oczywiście samemu raczej należy stosować galgant profilaktycznie, chociaż można także spróbować w razie bólu zamiast nitrogliceryny, jednak jeśli nie ma poprawy, należy kontynuować leczenie nitrogliceryną. Obok galgantu wskazana jest mieszanka z pelargonią, siwesan i nalewka pietruszkowa. Do klasycznego leczenia choroby niedokrwiennej serca należą, poza podawaniem kwasu acetylosalicylowego w wydawkach od 75 do 150 mg na dobę, również inne leki, które rozszerzają naczynia wieńcowe. Dodatkowo można stosować inne leki, które należą do grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, które jednak mają wiele działań ubocznych i z takich niesterydowych leków przeciwzapalnych polecany jest zwłaszcza paracetamol, który ma działanie przeciwbólowe, który jednak powinien podawany być również w jak najmniejszej dawce. Druga grupa leków, jakie powinny być stosowane u wszystkich chorych według wytycznych kardiologicznych, należą preparaty przeciwlipidowe, określane mianem statyn, które podobnie wykazują efekty nie tylko przeciwzakrzepowe, ale i przeciwzapalne. Obowiązujące obecnie wytyczne sugerują utrzymanie całkowitego poziomu cholesterolu w granicach 220 mg%, a frakcję cholesterolu złego, tak zwanego LDL, mniejszą niż 90. Dawki statyn zależą od rodzaju preparatu i ustalane są przez leczącego lekarza. Do środków naturalnych, które radziłabym stosować w początkowych fazach hipercholesterolemii, należą zwłaszcza czosnek, a także z medycyny świętej Hildegardy dyptan, siwesan oraz cynamon. Ponadto wskazane są kwasy omega-3, resweratrol z czerwonych winogron, flawonoidy obecne w kolorowych warzywach i owocach, także wyciągi z karczochów. Polecany jest olej z wiesiołka, babka płeszni, która poza działaniem zmniejszającym na poziom cholesterolu również ma działanie ułatwiające pasaż przez przewód pokarmowy oraz preparaty zmniejszające poziom homocysteiny, szczególnie kwas foliowy w formie tabletek lub kwas foliowy, który z naturalnej postaci znajduje się szczególnie w sałacie, kapuście, brukselce, brokułach, cykorii, szpinaku, kalafiorach, grejpfrutach, pomarańczach, awokado. Także wskazana witamina B6 w tabletkach, dziennie w dawce 1,5 mg, która poza farmakologicznymi preparatami obecna jest w ziemniakach, szczególnie pieczonych ze skórką, w bananach, ziarnach zbóż. Oprócz wspomnianej witaminy B-kompleks czy B6, zwłaszcza również bardzo ważna jest witamina B12, również obecnie dostępna w postaci suplementów, ale w naturalnej postaci znajduje się w mięsie, rybach, jajach i ziarnach zbóż. W medycynie akademickiej podawane są również inne leki należące do grupy inhibitorów konwertazji angiotensyny. To jest grupa leków, które zmniejsza ciśnienie krwi, szczególnie wskazana właśnie u osób ze stenokardią i nadciśnieniem, cukrzycą oraz niewydolnością krążenia. Według nowych wytycznych lekarze zmniejszają podawanie leków określanych mianem beta-adrenolityków. Polecana jest niekiedy grupa preparatów zaliczanych do antagonistów wapnia, które powodują zwolnienie akcji serca u osób, które nie tolerują beta-blokerów. W celu eliminacji i zmniejszenia objawów choroby stosowane są przez lekarzy także azotany, czyli różne preparaty rozszerzające naczynia wieńcowe, także antagoniści wapnia i wspomniane beta-blokery. W ostrych zespołach wieńcowych, gdy odczuwany jest ból i dyskomfort w klatce piersiowej i który nie ustępuje po odpoczynku, czy nie reaguje na nitroglicerynę, albo często się pojawia w czasie spoczynku, konieczna jest natychmiastowa interwencja lekarska, najlepiej transport specjalistycznym z karetkami do szpitala. Mimo postępu w leczeniu zawałów mięśnia sercowego nadal występuje niestety wysoka śmiertelność, bardziej pozaszpitalna, i wiele chorych umiera w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia bólów, najczęściej z powodu powstających w trakcie niedokrwienia zaburzeń rytmu, szczególnie zaburzeń rytmu komorowych. W takich warunkach jedynym ratunkiem jest karetka reanimacyjna, która szybko dowiezie chorego do szpitala, która także zaopatrzona jest w odpowiednią aparaturę, czyli defibrylator, który można użyć w celu zmniejszenia występowania czy przerwania zaburzeń rytmu. Podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego wymaga według wytycznych podania najpierw tabletki nitrogliceryny albo odpowiedniej dawki nitromintu, po czym należy odczekać 5 minut. Jeśli ból nie ustępuje, powtarza się, zarówno można podawać zarówno nitroglicerynę albo nitromint wraz z wezwaniem karetki pogotowia. Eksperci zalecają podawanie nitrogliceryny w tej chwili co 5 minut. Drugim lekiem podawanym w wypadku podejrzenia ostrego zespołu wieńcowego jest kwas acetylsalicylowy, czyli aspiryna w małych dawkach, jeśli nie ma przeciwwskazań, jeśli lek nie był przyjmowany przed przyjazdem pogotowia, lekarze podają go w większej dawce. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatów najczęściej z grupy azotynów rozszerzających naczynia wieńcowe jest niskie ciśnienie skurczowe, czyli ciśnienie poniżej 90 mm słupa rtęci albo spadek o 30 mm słupa rtęci od wartości wyjściowych, a także szybka akcja serca około 100 na minutę i podejrzenie zawału mięśnia prawej komory. Te ostrzeżenia dotyczą wszystkich, którzy cierpią na chorobę wieńcową, ale także tych, którzy mają przy sobie leki stosowane w chorobie wieńcowej i niekiedy próbują podawać chorym w czasie omdlenia. Współistnienie innych chorób znacznie pogarsza przebieg choroby wieńcowej, co szczególnie dotyczy cukrzycy, które wymaga leczenia i wspomnianego już nadciśnienia. Istnieje także ryzyko zgonu sercowego, dlatego leczenie wymaga skojarzonego leczenia nie tylko nadciśnienia, ale także pozostałych chorób, w tym cukrzycy. Stan chorych może być powikłany nie tylko cukrzycą, nadciśnieniem, ale również zaburzeniami układu krzepnięcia, z upośledzeniem czynności śródbłonka, z zaburzeniami metabolicznymi, szczególnie w tak zwanym zespole metabolicznym. Podkreślana jest także dostosowana do stanu i wieku aktywność fizyczna, o czym mówiłam w programie dotyczącym profilaktyki, najlepiej dla osób chorych w formie spacerów na świeżym powietrzu. Wspomniałam poprzednio o duchowych przyczynach chorób serca i układu krążenia i w medycynie hildegariańskiej wymienianych jest aż 35 psychospołecznych wad czy grzechów i podawanych tyle samo środków leczniczych. W sercu, jak podkreśla święta Hildegarda, rodzą się zarówno dobre, jak i złe myśli, od których zależy zdrowie, ale też choroba. Według Hildegardy myśli i uczucia ulegają przekształceniu w soki zależne od emocji myśli i albo dobre, albo złe, co obecnie jest poznawane na poziomie molekularnym, biologicznym jako neuroprzekaźniki, endorfiny, cytokiny i hormony i wiele innych biologicznych związków ciągle badanych. Bezduszność albo upór oraz nawrócenie należą do 28 par przywar i cnót hildegardowych przyczyn chorób duszy. Bezduszność, nieustępliwość, skrytość i brak rozsądku według świętej dbają o siebie samego oraz o rzeczy materialne, zapominając o świecie duchowym. Ludzie bezduszni według świętej Hildegardy są zgorzkniali, mają kołatania serca, co doktor Kościoła uznaje za środek zmuszający wielu do nawrócenia. Właściwe połączenie duszy i ciała, czynnika ludzkiego i boskiego i ducha ma doprowadzić do bicia i poruszenia serca, które raczej nie powinno być leczone beta-blokerami. W dziele Scivias jest Boża Rada modlitwy do Pana Boga o pomoc w czynieniu dobra. Wola nawrócenia i Bożej odnowy opiera się na Bożej pomocy. Hildegarda opisuje wiele form zatwardziałości i bezduszności prowadzącej do takich chorób, które przez lekarzy współczesnych, interpretujących, opisywane przez Hildegardę, wymieniane są jako sklerozis multiplex, choroba Alzheimera, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego i udar. Choć proces uzdrawiania nie jest łatwy, jednak Hildegarda zaleca post, hartowanie ciała i modlitwę na kolanach ze skruchą. Hildegarda przedstawia modlitwę o nawrócenie, którą zacytuję. Ja, siła odnowy, piję rosę jego błogosławieństwa, a uśmiechając się przez łzy, wołam: Panie, dopomóż mi. Gdy go wzywam, aniołowie odpowiadają mi cudownymi dźwiękami harfy, dlatego jutrzenka jego łaski świeci w moją stronę. On daje mi siłę do życia, bowiem proszę go, aby mnie nie opuszczał. Polecane jest porozumiewanie się także ze swoim sercem, z napełnieniem pozytywnymi uczuciami miłości, co spowoduje przekazanie informacji o dobrym samopoczuciu wraz z uwalnianiem odpowiednich neuroprzekaźników i hormonów. Chociaż według badaczy największym kanałem komunikacji między sercem a ciałem jest pole elektromagnetyczne serca, które jest około 5000 razy silniejsze niż pole elektromagnetyczne wytwarzane przez mózg. Na Uniwersytecie w Arizonie odkryto bardzo złożone wzorce aktywności serca, dostrzegane w falach elektroencefalogramu, które są dopiero rozszyfrowywane, chociaż badania udowodniły istnienie bezpośredniej integracji energetycznej między polem elektromagnetycznym serca a polem wytwarzanym przez mózg. Mózg i serce odczytują różne informacje dyktowane przez akcje serca. Serce jest najsilniejszym biologicznym oscylatorem i gdy jest spokojne, przekazuje harmonię ciału. Jednak negatywne emocje, które powodują zaburzenia rytmu, przekazywane są innym narządom. Wskazane jest ćwiczenie się, zwłaszcza wdzięczności i dziękczynieniu. Jak wiadomo, myśli powstają w mózgu czy umyśle i gdy występują lęki, niepokój i gniew, organizm jest pobudzany do reakcji stresowej, co jest, jak wiadomo, prowadzi do choroby. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o chorobie niedokrwiennej serca i leczeniu, także metodą świętej Hildegardy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.